22.06, 15 dzień stycznia 2022 roku ze studia na Szkolnej 4 w Radio Droga. Kłania się ksiądz Maciej Gawlik i mówi wielkie szczęść Boże w nowym roku. Bardzo witam Natalię Hannę, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże i Magdalenę z Lubania, z Kaszub, szczęść Boże. Jeszcze raz Maciu, jeszcze raz. Musisz chyba odhaczyć nam ten mikrofon. I pana Stanisława witam.
Szczęść Boże, dobry wieczór, księże.
Szczęść Boże. Chcę od razu podziękować, zanim przezwyciężymy te trudności techniczne, wam i tobie i Natalii za to, że jesteście tak życzliwi i że mogę, przepraszam, kaszalek zimowy, i że mogę tutaj z wami do was mówić. To jest niezwykle piękne.
To my się, księże, też cieszymy, że ksiądz też nas wybrał.
No nie, aż tak dużo propozycji nie mam. Kilkanaście w tygodniu tylko, ale tak to. Zawsze Radio Droga, zawsze. Madziu, witam serdecznie. Jesteś już na antenie?
Cześć Boże wszystkim nocnym Markom.
Tak, nocny Markom.
Stanisławom.
I Natalium. Tak, no 22.07. Rozpoczynamy program o ucztach jezusowych. Program numer 3. Jako że stali słuchacze może pamiętają, że mieliśmy już dwie audycje o tym. Po prostu sięgamy do uczt, które są opisane w Ewangeliach i staramy się wyciągnąć dla siebie jak najlepsze wnioski. Dzisiejsza uczta, trzecia, to uczta, którą pisał święty Łukasz w 14 rozdziale swojej Ewangelii. Pozwólcie więc, że początek pierwszych 6 wierszy przeczytam teraz. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu. I nie zdołali mu na to odpowiedzieć. Czyli widzimy i słyszymy, że o uczcie samej jeszcze nie ma mowy. I już tam może potrawy były podane na stół, już tam może stół był nakryty, ale jeszcze do tego, by usiąść, jeszcze było daleko. Jezus wykorzystał moment pojawienia, nieoczekiwanego pojawienia się chorego człowieka, do tego, by przed jeszcze ucztą udzielić swojego pouczenia. I jest, powiedzmy sobie, bez skrupułów. Jezus mówi, a oburzacie się, że ja uzdrawiam w szabat, a wy co robicie w szabat? Odpowiada im pięknym za nadobne. No to jest taka piękna metoda, którą nie wszyscy chyba lubią, odpowiadać pytaniem na pytanie. Jest to bardzo taka niewdzięczna rola i właściwie przeciwnik w dyskusji jest już rozłożony, no bo nie ma się jak bronić. Oni rzeczywiście w szabat robili przeróżne rzeczy pod stołem, tak się wyrażę, i udawali pobożnych, a jak trzeba było, to potrafili złamać nawet ten przepis. Co wy wynosicie z tej Ewangelii, gdy czytacie ją teraz właśnie?
Dla mnie ciekawe jest to, że Pan Jezus wszedł jakby do jaskini lwa. Że po pierwsze, że on przyjął to zaproszenie do przywódcy faryzeuszów. Przyszedł do ludzi, którzy niekoniecznie się z nim zgadzali. Zresztą już tutaj Łukasz w tej relacji zaznacza, że oni go śledzili. Jakby to słowo śledzili wcale nie pokazuje, że oni byli dla niego przyjaźnie nastawieni i postawili go jakby w środku między sobą i powiedzieli, teraz Panie, mów nam, jak powinniśmy coś rozumieć, bo wiadomo, że te uczty nie polegały tylko na jedzeniu, ale raczej miały taki wymiar biesiady, która pomiędzy jedzeniem ludzie też rozmawiali ze sobą na różne ważne tematy, albo mniej ważne. No i właśnie Pan Jezus tutaj nie był zaproszony jako taka gwiazda, którą każdy przyjmuje ciepło, ale raczej no byli tam też zgromadzeni ludzie, którzy niechętnie podchodzili do nauczania Pana Jezusa i raczej chcieli pochwycić Go na mówieniu jakiejś nieprawdy, chcieli Go złapać za słówko. No właśnie, a Pan Jezus znał myśli faryzeuszów, Pan Jezus znał myśli każdego człowieka, znał serce każdego człowieka i mimo to tam poszedł, więc tak, ja dziwię się, bo my chyba niekoniecznie raczej musimy chodzić do miejsc, gdzie nie jesteśmy mile widziani.
Myślę, że nie miał złudzeń, prawda, że będzie tam mile widziany, to jeśli nawet miał, to szybciutko go wyprowadzili z tego, ta scena z tym chorym na wodną puchlinę o tym wyraźnie mówi.
Tak. I też warto zastanowić się nad tym, czy kim był ten człowiek chory na wodną puchlinę. Łukasz pisze, a oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. To jest, myślę, że możemy sobie zadać pytanie, czy ten człowiek chory na wodną puchlinę, on był jednym z zaproszonych gości, czy raczej był kimś jakby wystawionym przed Pana Jezusa, postawionym przed Panem Jezusem po to, żeby Pana Jezusa wystawić na próbę. Co on zrobi w takiej sytuacji, kiedy zobaczy chorego przed sobą? Właśnie w taki dzień, w dzień sabatu, kiedy no nie można leczyć, bo założenie było takie, że w tym dniu nie wolno leczyć. Pan Jezus trochę obszedł ten zakaz i zapytał, czy wolno w szabat uzdrawiać. Uzdrawiać to nie jest wyleczyć, tylko to jest jakby takie działanie, które ma poprawić jakby trwale status bliźniego. To nie jest proces. I Pan Jezus właśnie zadał to pytanie, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie. I odpowiedź tych faryzeuszów to jest, że...
Oczywiście, że nie.
Milczeli, a milczenie zwykle, to tak się przyjmuje, że milczenie oznacza zgodę, tak?
Albo zakłopotanie może bardziej. On ma rację, ale nie przyznamy mu tej racji.
Dokładnie tak.
Ciekawe, że ten chory na wodną puchlinę pewnie, tu na naszym komentarzu, który mamy do dyspozycji, napisane jest, że należy przypuszczać, że miał on związek z nabożeństwem synagogalnym, jego przyjście. Jakoś nieznany dla nas sposób, a może za chwilę się to odsłoni, ta uczta, którą za chwilę miała się rozpocząć, była jakby wpisana w całość posiedzenia. A jednym z części tego całego posiedzenia było nabożeństwo w synagodze. No i ten człowiek być może przychodził tam wielokrotnie, bo może miał nadzieję, że kiedyś Pan Bóg tę rękę mu uzdrowi. Być może. No ciekawe. Bardzo mi się podoba ta myśl o tym, że dużo jeszcze mamy do prac, do przełamywania się w sobie, takich barier. Tylko nie wiem właśnie, czy jest sens się przełamywać. Czy jest sens przełamywać się, już nie mówię o udziale w ucztach, no bo to rozciąga się na różne inne rzeczy. I spotkania z takimi ludźmi, dyskusje w szkole, w klasie, na studiach, w kawiarni, gdziekolwiek. Czy jest sens? Bo i tak... No tak podpowiada doświadczenie, raczej nie zmienią swoich zapatrywań nasi rozmówcy. Madziu, jak tam w szkole jest? Czy masz w szkole takie trudne, twarde charaktery?
Tak i dzięki Bogu, bo w takim razie również, czy ktoś jest nauczycielem, czy uczniem, czy dyrektorem tej szkoły, czy woźnym w tej szkole, musi szukać nowych rozwiązań. Pedagogika jest... takim żywym organizmem, szkoła jest żywym organizmem, gdzie każdy jest ważny. I teraz uczeń zbuntowany, uczeń, który nie potrafi się odnaleźć, czy nie potrafi się nauczyć, czy ma jakieś inne problemy. To samo nauczyciel, przecież też ma problemy. Jest takim wyzwaniem dla innych, którzy są wokół. To są sprawy, jestem w małym środowisku, więc wszyscy od razu wszystko widzą. Przełamywanie tak, ale i dlatego tutaj chciałabym stanąć po stronie faryzeuszów i powiedzieć coś odmiennego niż do tej pory padło. Jak się zdaje, faryzeusze byli jednak porządnymi gośćmi, którzy naprawdę studiowali to pismo. I Pan Jezus też był faryzeuszem i nie wszedł, jak się zdaje, do jaskini lwa. On poszedł do swoich. On pochodził z tego środowiska trochę. On się w nim też ukształtował. Ukształtowało ich to samo źródło, czyli Tora, czyli te przepisy, Jezus przecież ich przestrzegał, natomiast właśnie faryzeusze pokazują, to znaczy ta opowieść jest pewną konstrukcją, która ma nas poprowadzić do istoty szabatu. I tutaj pada od razu pytanie, mimo że uczta, jak założył ksiądz redaktor, jeszcze się nie zaczęła, ale już pada pytanie o istotę. Właściwie czym jest szabat? Pada troszkę pobocznie przez takie pytanie związane z czymś, co dla nich było istotą. Pamiętajmy, że faryzeusze no, istnieją w tym momencie, mają tradycję może dwuwieczną, z tego co pamiętam. A więc nie jest to, no jest to już długa tradycja, jakie
no, nie jest już bardzo długa.
Namysłu nad pismem, tak, nad tradycją. Jedno tam później saduceusze, wiemy, jeszcze inne były grupy, ale oni byli tacy najmniej, powiedzmy, grupą elitarno-kapłańską, tylko właśnie takich ludzi, o takich jak my, którzy skupiamy się nad pismem i zastanawiamy się, jak tutaj nie patrzeć schematycznie. Więc ja bym patrzyła pozytywnie na to, że to pytanie padło. I to śledzenie ja z kolei widzę jako zaciekawienie, co powie rabbi, który, część faryzeuszów przecież jednak przekonała się do niego z czasem, a tutaj Jezus jako dobry nauczyciel wykorzystuje oczywiście tę sytuację. Wiemy, oby każdy nauczyciel umiał być choć w 1% taki, że sytuacja niewygodna, nieoczekiwana staje się pretekstem do takiego poprowadzenia, zrozumienia prawdy, do zbliżenia się do prawdy. I tutaj wydaje mi się, że bardzo dobrą rolę faryzeusze spełnili, czy jeden z nich, zadając to pytanie. Ja myślę, że oni się długo mogli namyślać przed, jaki by mu to zadać właśnie. Tak, że chcieli. Tak, ale dlaczego to zrobili? Właśnie dlatego, że jednak zależało im na może na rozbrojeniu pewnych schematów. No nie wiem, bo dotychczasowa interpretacja była dla nich święta, a teraz przychodzi ktoś, kto rzekomo ją narusza.
A zatem, no tak, a mało tego mówi, że oni ją naruszają.
Że oni ją naruszają, a ten człowiek właśnie, jak zauważyliście, pojawia się, wpada jak śliwka w kompot, mówiąc kolokwialnie. I tutaj jakby w takim razie otwiera się druga droga, bo faryzeusze dążą do rozumowego pojęcia istoty. Tak, możemy ich sobie wyobrazić jako przedstawicieli tych, którzy dążą poprzez zrozumienie, a tutaj nagle otwiera się inna droga, poprzez uzdrowienie. Tutaj chyba między chorym a Jezusem, nie wiem, nie pada nic, żaden dialog się nie nawiązuje.
Ale ciekawe z tym zwierzęciem, które wpada do studni w szabat, to jest przecież bardzo rzadkie wydarzenie prawdopodobnie. No ale jest taki trochę kazus.
Nie, bydło było bardzo ważne chyba.
No było ważne, ale czy wpadało do studni tak często?
Jako dobytek.
Nie wiemy, czy wpadało do studni. No, ciężko bydło do studni.
No, jeśli było do poidła prowadzone, mogło się to zdarzyć. Mogło się to zdarzyć.
I jeżeli w szabat faryzeusze byli gotowi udzielić pomocy swojemu dziecku lub zwierzęciu w niebezpieczeństwie utraty życia, to tym bardziej...
To już pewnie mówisz... to robili, skoro milczeli, tak jak pani Natalia zauważyła.
To tym bardziej należało ratować człowieka, którego życie było zagrożone nieuleczalną chorobą. No, wobec takich argumentów rzeczywiście nikt nie mógł zaprzeczyć. A co powiecie o szabacie? Tyle dyskusji już było. Pamiętacie z 10 lat temu, jak sklepy, była dyskusja, czy chodzić do sklepu w niedzielę, czy nie. Taka prosta dyskusja. Jedni mówili tak, drudzy mówili nie. No i tam te galerie się pootwierały ileś lat temu. Jak to, Stasiu, jest, powiedz, w Wiedniu? W Wiedniu, pewnie jak wszędzie, w całym cywilizowanym świecie. Szabat to jest, czyli nasza niedziela chrześcijańska. No to jest, różnie można ten czas spędzić, prawda?
Słusznie ksiądz to zauważył. Bardzo różnie ten czas można spędzić. No nie, mówię, niestety, całe szczęście. U nas w Wiedniu sklepy są pozamykane, tam niektóre tylko spożywcze są otwarte. Może gdzieś na jakimś dworcu można coś kupić sobie takiego niespożywczego, ale dzięki Bogu mamy ten luksus jeszcze, że możemy ten czas naprawdę wypełnić, nie myśląc gdzieś tam z tyłu głowy, będąc na mszy świętej, co jeszcze mógłbym sobie dzisiaj albo powinienem dzisiaj załatwić, bo jutro może nie będę miał czasu. A więc to trzeba powiedzieć tutaj udało się Austriakom. Były czasy, gdzie były sklepy otwarte tylko do 13 w soboty. No teraz mamy do 18 te sklepy w sobotę otwarte, ale mówię, oprócz tych parę sklepów gdzieś tam na lotnisku czy gdzieś w centrum miasta, 2-3, tak mamy wszystko właściwie pozamykane. A więc jeżeli ktoś chce tą niedzielę przeżyć, to na pewno ją przeżyje, ale nawet tam, gdzie jest otwarty, to zależy jak zostawiasz.
Ale podstawowym założeniem szabatu jest uczczenie Stwórcy.
Tak, jest tego dnia świętego.
Chwalenie go za stworzenie. To jest właśnie to. Można, no bo co? Dzisiaj my mamy polskie zwyczaje, no w Lubaniu nie ma. A nie, jest. Jest w Lubaniu. Mały sklepik, czynny. Po mszy świętej, trzeba przyznać. Tak? Od 11:00 msza się kończy. Pan sklepowy otwiera sklep. Żeby ludzie, wracając z kościoła, mogli sobie szyneczkę albo serek kupić.
Co ciekawe, ksiądz proboszcz jeszcze kiedyś zwracał się wprost w trakcie mszy niedzielnej, aby tego nie czynił. No ale zwyciężył jakiś pragmatyzm, nie wiem jak to nazwać.
No tak, ale nikt i w każdym... W Polsce jednak, gdybyśmy w mieście mieszkali, takim jak moje, tutaj, no to rzeczywiście tych galerii otwartych w niedzielę jest cała masa. No kilka przynajmniej. No w związku z tym można sobie od rana do wieczora w tej galerii czas spędzić. Ja nie wiem, czy to jest złe do końca. Ponieważ ci ludzie są razem ze sobą. Oczywiście, jeśli nie ma tam mszy świętej, nie ma modlitwy i nie ma wychwalania Stwórcy, no to zdaje się, że mijamy się z podstawowym celem i z założeniem szabatu. Ale jeśli to jest, a potem idziemy sobie na ciasteczko, potem idziemy sobie do kina, razem wreszcie, jedyny dzień w tygodniu, kiedy możemy razem, jeszcze inne rzeczy piękne robimy w niedzielę, potem sobie zjemy obiad, potem sobie coś kupimy. No nie wiem, czy to jest takie do odrzucenia od razu.
No tylko jak ksiądz wejdzie w taką galerię, to tam na pewno pół godziny jest za krótko. Trzeba wszystkie 3-4 godziny poświęcić, więc właściwie cały dzień. Tylko jest to niebezpieczeństwo, czy ja będąc na mszy świętej już gdzieś tam po prostu nie myślę, co ja mam załatwić po tej mszy świętej. Czy ta msza święta po prostu jest rzeczywiście, to obcowanie z Panem Bogiem jest na pierwszym miejscu. Tu trzeba byłoby się nad tym też zastanowić, ale to już musi każdy w swoim sercu rozpatrzyć.
Tak, to serce jest takie poszukujące, bo ludzie mają pretensje do siebie samych, że na przykład sprzątają w kuchni w niedzielę, albo też, nie wiem, obrus muszą trochę nadprać, bo coś, plamka się zrobiła. No i jest już kłopot dla niektórych ludzi. To jest, serce jest bardzo nadwrażliwe chyba w pewnych sprawach.
No za ten dobrobyt płacimy wszyscy, który mamy obecnie.
No właśnie, ale czy tu nie wracamy do tego legalnego patrzenia faryzyjskiego? Czyli, że prawo, które jest ustanowione, nawet to prawo przykazania kościelne, powiedzmy, mają nam ułatwić jakby w imię naszej wolności. Czyli my wolimy oprzeć się o pewne przepisy, bo to samo można by rozszerzyć na przykład o piątek, o post piątek. Mało się już kto zastanawia, dlaczego i po co. Została forma kulturowo-obyczajowa u niektórych osłabiona i to samo jest z niedzielą. Więc po prostu jest to kwestia osobistej wiary i dodam tylko jeszcze, że dla mnie takim Rubikonem było zobaczenie, jak w czasie mszy ktoś kupował przez internet sobie buty sportowe. Cały czas, właściwie całą mszę oglądał, tak? No to dla mnie to jest widok niezapomniany. 2 lata temu się to stało. Człowiek w moim wieku. Więc nie najmłodsze pokolenie. I to pewnie jest już szeroka praktyka. Myślę, tam na zachodzie, gdzieś tam to jest dość szerokie. U nas też by już było takie. Widzę to u moich uczniów. Ich nie interesuje to, co dzieje się przy ołtarzu, ponieważ tego nie rozumieją. A zatem, idąc ku istocie, takie mierzenie i ważenie i odmierzanie, co byśmy mogli, a czego nie, co by wypadało, a co nie, a co sąsiad zauważy, czy skrytykuje, czy czaić się przy tym wejściu do sklepu, czy nie czaić w sytuacji wiejskiego, tak, na przykład, gdzie się wszyscy znamy. No to jest pytanie właśnie o to, czy my sami rozumiemy, w czym uczestniczymy, w czym bierzemy udział, co jest nam dane, jako dzień pierwszy i ósmy, nie?
Dzień pierwszy i ósmy. Stanisławie, czy jakiś adres, może jakieś pytanie ktoś będzie nam chciał zadać. Bardzo cię proszę, o, czy Natalio, o jakieś namiary.
A więc można telefonować 0677 627 4587, albo pisać na styku małpa radiodroga.net, na styku małpa radiodroga.net, lub też można pisać na prywatne numery, czy na księdza Maćka, czy na Magdy, czy na Natalki, czy też na mój tutaj poprzez WhatsApp, albo jakieś inne zapytanie, dopowiedzenie. A więc zapraszamy do takiego współtworzenia tej audycji.
A ciekawe, czy jak ktoś, a propos komórki, ktoś siedzi długo przed telefonem, właśnie ma czas, zrobił wszystkie lekcje, tak się wyrażę, nie ma już nic do pracy, w telewizji nie bardzo ciekawe programy, no i siedzi 4 godziny czy 5 w jakimś, pogrążony w jakiejś grze, jednej czy drugiej, z kimś innym jeszcze. Czy to jest naruszenie szabatu, czy nie? Oczywiście pytanie jest faryzejskie, znowuż. No bo, no tak, ale przecież on odpoczywa, przecież on, no różne rzeczy można zrobić. Zależy pewnie od nastawienia danego człowieka.
Nie no wiem. To jest podchwytliwe pytanie. Jeżeli siedzi przy komórce i gra, nie wiem, jeżeli no ten obowiązek swój spełnił, był na mszy świętej i zostało mu tam pół godziny czasu po południu zagrać z kolegą.
No właśnie. No to wiesz, równie dobrze można pójść do sklepu w niedzielę, nawet wiejskiego, i kupić brakującą pietruszkę do rosołu. Coś się stanie wtedy? Czy ja coś przekraczam wielkiego?
No tak, jeżeli by się to po prostu rzeczywiście, gdybym ja sobie zapomniał w sobotę, że będę potrzebował pietruszkę w niedzielę, to by się nic nie stało na pewno i chyba nic nie stanie, no ale jak to będzie się powtarzało, bo jutro, za tydzień zapomnę na marchewkę, a tam za 2 tygodnie braknie mi kawałek chleba, pieczywa albo coś, a to ja już jestem, to kupię makaron. Nie wiem, myślę, że to już naprawdę, to już jest sprawa chyba indywidualna każdego człowieka. Tutaj każdy musi sam w swoim sercu rozważyć, gdzie ta granica jest.
A w centrum tej sceny, na koniec już powiedzmy sobie pierwszej części naszej audycji, w centrum tej sceny człowiek będący w szczególnej potrzebie. To jest taka prosta konkluzja. Ten, kto potrzebuje, jest w centrum. Na niego wszyscy patrzyli. On się nie mógł ukryć z tą swoją wodną puchliną. Zdaje się, nie wiem, jestem medykiem, ale to było coś raczej wstydliwego. Coś, co niezbyt przyjemnie wygląda. To jest opuchnięte ciało, bo płyn obrzękowy się gromadzi. No i jego stan naprawdę był poważny, ale dać się wystawić na widok tych wielkich tego świata, dla niego, dla tego człowieka, bo pewnie tym wielkim nie był, no to musiało go sporo kosztować. Ale jak się okazuje, warto było się pokazać ze swoim, no, dziwnym widokiem, powiedzmy sobie tak delikatnie. Człowiek w centrum, ratowanie człowieka, to jest dla Jezusa najistotniejsze. To jest, niech będzie to impuls do naszej modlitwy. Jezus, lekarz i dobroczyńca.
I Pan Szabatu.
I Pan Szabatu. Ale zobaczcie, czy nie jest tak na koniec już, że Pan dostrzega chorobę faryzeuszów, która polega na uważaniu się za sprawiedliwych i na sprzeniewierzaniu się Bożemu miłosierdziu. Czemu się nikt nie ucieszył z tego, że Jezus uzdrowił człowieka? Jezus próbuje otworzyć oczy tym ludziom na brak logiki w ich myśleniu. I czy nam nie grozi niebezpieczeństwo przemiany z usprawiedliwionych w sprawiedliwych? Z usprawiedliwionych w sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Bym jednak, Magdziu, ostrzej tych faryzeuszy potraktował. To są ślepcy. To są ślepcy,
którzy... Ja myślę, że oni przede wszystkim byli takimi formalistami. Znaczy, oni mieli świadomość tego, że oni dobrze znają prawo. I mieli świadomość tego, że wiedzą, co jest napisane w Torze. Ale Pan Jezus też znał prawo i też znał Torę, no bo jakby to On jest Słowem. I On jakby... Ja bym powiedziała, że On był z nimi i tak bardzo delikatny, bo On im nie wytknął błędu, tylko On raczej przeszedł z nimi przez ten proces myślenia. On im zadał pytania, które miały ich pobudzić do tego, żeby zastanowić się nad tym, co oni już wiedzą. I przynajmniej z mojej perspektywy to on i tak podszedł do nich z miłością, bo on im pokazał pewną drogę. No wiadomo, że Pan Jezus jest drogą, ale on im rzeczywiście pokazał drogę, w jaki sposób oni mogą myśleć i odwołał się do ich instynktów, do życia. Powiedział, a jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni? On nawet nie powiedział, jakikolwiek wół albo jakikolwiek syn. On mówi, jeśli twój syn wpadnie do studni, to jak ty się wtedy zachowasz? I on postawił człowieka potrzebującego w centrum. I ja to bardzo lubię, że Pan Jezus, on porzuca ten cały formalizm i porzuca takie schematy, tylko widzi człowieka, który przychodzi chory, widzi to cierpienie i jest w stanie zareagować. Nawet jeśli złamie jakąś naukę, przynajmniej właśnie trudno tu mówić o złamaniu nauki, raczej o nasze rozumienie tej nauki. On pokazuje, że można myśleć inaczej, a jednak być nadal dobrym. I jakby chyba nas pokazuje, że prawo nie jest celem samym w sobie, przestrzeganie prawa. Tylko celem jest zobaczenie człowieka w człowieku.
A w Jezusie Mesjasza, bo myślę, że to jest głównie o tym jednak.
Jak przez mgłę przesuwają mi się ludzie spotkani na kolędzie, którzy mieli pod opieką chorych nieuleczalnie, terminalnie, nie stać ich było na leczenie szpitalne. To leczenie, to ta opieka, trudno nazwać leczeniem, ktoś tam przychodził z zewnątrz, teraz na jakiś czas, miało miejsce w domu, więc ktoś, kto nie poszedł do kościoła w niedzielę, bo akurat stan chorego się pogorszył, no nie może mieć w razie żadnych skrupułów, żadnych żalów z tego powodu i poczucia grzeszności, że nie był na Eucharystii. Pamiętam Wincentego Apaulo, który gdzieś tam przepraszam, który uczył swoich kapłanów, uczył swoje zgromadzenie miłosierdzia, to jeśli ktoś potrzebuje miłosierdzia, to zostań przy nim. Nie idź na modlitwy. Nie idź na pacierz, nie idź na jakiś brewiarz czy coś. Tylko przystań przy nim i zajmij się nim.
Ja kiedyś miałam taką sytuację w moim życiu, że szłam sobie na mszę świętą, jedną z ostatnich już niedzielną, bo o godzinie 20:15. Bardzo nie lubię tego robić, odkładać tej mszy na tak późno, ale tego dnia tak się zdarzyło. I szczęście w nieszczęściu, nie wiem jak to nazwać, taki przypadek, spotkałam po drodze takiego człowieka, totalnie zagubionego, pod wpływem alkoholu. To znaczy ja w tym momencie nie wiedziałam, że on jest pod wpływem alkoholu, zobaczyłam tylko takie niezdarne ruchy, że ten chłopak w moim wieku pogubił wszystkie rzeczy, które miał przy sobie. Telefon leżał gdzieś tam na ziemi, na przejściu dla pieszych, gdzieś tam mu powypadały portfel i inne drobiazgi.
No i akurat przy tobie to się stało?
No, na takiej wysepce pomiędzy dwoma przejściami podczas mojej drogi do kościoła. Ja już wiedziałam, że do tej mszy świętej mam jakieś 10 minut. No i najpierw tak przeszłam obok niego, a potem pomyślałam sobie, to nie może tak być. No, wróciłam z powrotem przez te światła i mówię, przynajmniej zapytam, czy on czegoś nie potrzebuje. No i po chwili rozmowy okazało się, że to chłopak, Polak, który w ogóle mieszka w Holandii. Był rzeczywiście zagubiony, rzeczywiście wypił za dużo, ale wydaje się, że nawet w takim człowieku warto zobaczyć człowieka. No. Niestety na tą mszę świętą już nie poszłam, ale odprowadziłam go do hotelu, gdzie mieszkał. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe. Nie wiem, czy powinnam bardziej iść tam mszę świętą, czy bardziej pomóc temu człowiekowi, ale jakoś tak w sumieniu nie czułam się dobrze z myślą, że zostawiam go samego na środku drogi.
Radio Droga, 22:35. Bardzo dziękuję, Natalko, za tę opowieść. Panie Stasiu, trochę oddechu nam się należy.
Tak, bardzo proszę. Oddechu nam się należy. Zaśpiewają i zagrają dla nas misjonarze nadziei, mój Boże.
W zamęcie mych codziennych spraw, z bolącym sercem pełnym trwogi, szamoczę się w młodzieńczych snach, i wołam na rozstajne drogi. Kim jestem, jakże wiedzieć chcę i jakie moje przeznaczenie? Kto mi ukaże życia sens i spełni me marzenie?
Godzina 22:39, radiodroga.net. Piękne, wspaniałe, rozwijające się wciąż, mimo że nie ma wiosny, jest zima, radio wiedeńskie dla Polaków, którzy głównie mieszkają w Wiedniu, ale nie tylko, przecież i w Austrii, i w różnych stronach świata, także i Polski. 22:39, 15 dzień stycznia, sobota, audycja nocna tegoż radia. Piękny pomysł, panie Stanisławie, piękny pomysł, Natalio, żeby wieczorem się spotykać o tak późnej porze.
Przed Dniem Pańskim.
Jeszcze w dodatku przed Dniem Pańskim. No dobrze. Przypomnę, że jesteśmy w 14 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tutaj jeszcze jedna sprawa domaga się wyjaśnienia, gdy czytamy wiersze od 1 do 6. Trudno właściwie powiedzieć, czy dla was takie patrzenie na religię przez pryzmat, że coś trzeba zrobić, że jest jakiś obyczaj, że to wszyscy robili zawsze i tak dalej. Nie wchodzę w to osobiście, nie tylko po prostu robię to, bo inni to robią. Czy dla was jest to częste zjawisko, myślicie, czy jednak ludzie już dzisiaj bardziej próbują wniknąć w sens tych zdarzeń, czy różnych obrządków, różnych historii, które dzieją się w Kościele, a nie znalazłszy niczego dla siebie, po prostu odchodzą. No nie wiem. Myślę, że jest trochę taka grupa chrześcijan. Ja bym bardzo chciał ich zatrzymać w Kościele. Bardzo chciałbym opowiedzieć. Pamiętam proste kazania o mszy świętej. My w tym roku mamy szkolnym, mamy ambicje wszystkie 7 sakramentów omówić na kazaniach katechetycznych w naszym kościele parafialnym u Zmartwychwstańców na Woli Duchackiej. No, prosty temat o chrzcie, o spowiedzi. I rzeczywiście część ludzi do nas przychodzi i dziękuję za te proste słowa. Staramy się, żeby to proste było i strawne, chociaż czasami nie wychodzi to, bo trudnym językiem teologicznym o tych sakramentach nie mówić czasami. Ale myślę, że to jest właśnie odpowiedź, że ludzie chcą uprzytomnienia tego, co się tu dzieje. Ludzie lubią wiedzieć, w czym biorą udział.
No tak, Grzegorz, tylko postawię pytanie. Dlaczego do tego doszło? Co się stało, że ci ludzie, którzy byli ochrzczeni, którzy chodzili na katechizację, którzy, nie wiem, są bierzmowani, zabrakło im czego, że teraz trzeba im od nowa wykładać właśnie 7 sakramentów.
Na przykład.
No ja myślę, że zabrakło im przede wszystkim osobistej relacji z Jezusem, bo człowiek, który ma osobistą relację z Jezusem, to chce go bardziej poznać i próbuje szukać, i próbuje rozumieć, co się dzieje w Kościele, co się dzieje podczas różnych sakramentów. To jest takie moje osobiste doświadczenie i też jakby patrzę na moich znajomych, to po prostu widzę, że ludziom nie wystarcza już teraz tradycja i nie wystarcza im chodzenie do kościoła, dlatego że ktoś ich kiedyś do tego kościoła zaprowadził. Jeśli ich zaprowadził, ale im nie pokazał, że Pan Jezus, On naprawdę jest i jest żywy, to nie ma sensu to chodzenie do kościoła. To jest chodzenie trochę jak chodzenie do teatru.
No tak, ale zobacz, był czas pandemii taki wzmożonej. Ludzie niemal siłą domagali się obecności księdza, żeby Wielką Sobotę poświęcił im pokarmy na stół wielkanocny. Załóżmy, ta tradycja jest potężna. Kościoły do dzisiaj, środa popielcowa, tłumy, jakich nie ma na święta nawet, bo każdy chce dostać, otrzymać popiół na głowę. Coś jest w tych tradycjach i dobrze jest, jak my umiemy to wytłumaczyć, ale czy to dojdzie? No nie wiem. Jest szansa, żeby przynajmniej zastanowić tych ludzi.
Ale też rozumienie sakramentów też się rozwija w samym Kościele. Mam wrażenie, że coraz więcej jest Zresztą, spójrzmy, no sakramenty w ogóle się rozwijają. To nie jest forma stała. I to jest ciekawe przyjrzeć się na przykład czy opowiedzieć, że to dużo daje do myślenia, że na przykład sakrament małżeństwa jest tam dopiero od któregoś wieku, ma taką formę. Czy jak kiedyś wyglądała spowiedź, a jak wygląda dzisiaj, kiedy rozmawiamy o tym z uczniami, że no to jest zupełnie skrajnie odmienne od doświadczenia pierwszych wspólnot. Spowiedź publiczna, długoletnia pokuta. Tu nie było żadnej tajemnicy spowiedzi, prawda? Zupełnie, no skąd się to wzięło, że tak, że jednak z czasem doszło do jakiegoś takiego, powiedzmy, zindywidualizowania, a więc ze wspólnoty przeszliśmy do bardziej indywidualnego przyjmowania i traktowania sakramentów. Myślę, że to jest też problem właśnie w tym, bo to jest czas takich, że lubimy indywidualizować się i to jest ta nasza postmoderna słynna, czy ta już jest post-post, i do tego przywykliśmy i to jest bardziej zakorzenione chyba niż w tradycji. I teraz zostało stare myślenie o tradycji jakieś bardzo schematyczne i takie, że tradycja jest czymś martwym, że to trzeba rzucić, że są jakieś nowe czasy, a w związku z tym jakieś mityczne nowe czasy, które co, nie wiem, oznaczają, że było nieprawdziwe to, co zawsze było prawdziwe. Oczywiście nie. Rozumienie tradycji jako czegoś żywego, w czym bierzemy udział wspólnotowo również. A więc mi się na przykład podoba, jak mamy takie dni pokuty w parafii, raz na jakiś czas przed większymi świętami, zapraszani są księża, oczywiście z nich parafii, no to jest normalna praktyka. I jest jakaś wspólnota przy spowiedzi. Jeżeli my idziemy razem, przy tych samych konfesjonałach klękamy, prawda, i modlimy się w tym samym czasie, odprawiamy tak zwaną pokutę modlitewną, czy stoimy w tych kolejkach, no, że razem, to też bardzo dużo daje. I więc oprócz tego właśnie, że jest to już uczenie dorosłych, bo na katechezie dajemy punkt wyjścia do rozumienia, czyli takie pierwsze świadome, żeby sobie uświadomić, co to jest dzieci, w czym bierzecie udział, idziecie do pierwszej komunii. Co to znaczy? Czego możecie się spodziewać? Co to zmieni w waszym życiu? No i jesteśmy już po jakichś iluś latach dorośli i trzeba jeszcze raz to przerobić. Jeszcze raz. Do końca. I ponieważ nie wszystkie sakramenty też zaznajemy, tak? Ja nie będę kapłanem,
Ja nie będę małżonkiem.
No małżonkiem, tak. Z tym sakramentem chorych też różnie. Chociaż też się przyjmuje, że raz, tak? Że raz...
Do dzisiaj tak było... Do dzisiaj pokutuje. Ostatnie namaszczenie.
Ostatnie namaszczenie, ale mieliśmy wspólnotowe w parafii.
A tak, dzień chorego.
Dzień chorego właśnie. I myślę, że tu by jeszcze trzeba było to jakoś tak wzbogacić o takie przeżycia wspólnotowe. Może byłoby wtedy tak łatwiej. I to wtedy tworzy, znowu to jest coś, co tworzy wspólnotę, a nie mój indywidualny rozwój duchowy.
Czyli oni tam, wracając do tej naszej sceny dzisiaj w kluczowej, wyjściowej, oni tam mieli wspólnotę. Wszyscy widzieli tego biedaka z tą puchliną. Wszyscy zobaczyli, jak Jezus go udrawia, tej puchliny nagle nie ma. Uzdrowienie natychmiastowe. No i wszyscy słyszeli. No jakoś tam coś, ustosunkowali się do tego.
No. No tak bardzo to ich milczenie o tym świadczy. Stracili język ci, którzy zawsze gadali dużo i się nie bali zabierać głosu na tematy związane z prawdami wiary.
A jak ci... Nagle. Zobacz, jak wam coś ktoś zarzuci, jakąś nieuczciwość, podwójność, podwójne twarze, no to bronimy się, albo tak właśnie, albo spuszczamy głowę i nic nie mówimy. Różnie bywa to z nami, jak poczujcie się w skórze faryzeuszów. No przykre, co?
Tak, ale mimo to nie przestawali zapraszać go na te uczty, dlatego mamy dzisiaj o czym mówić. Nie zrażali się aż tak.
22:47 czuję, że nie skończymy tej dzisiejszej uczty, ale przeczytać możemy drugi fragment, wiersze od 7 do 14. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, posiądź się wyżej. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Nadal łyżki nawet nie dotknęli. Potrawy stygną. Kucharz się niecierpliwi. Nie ma szans na posiłek. Nie teraz. Jeszcze jedna nauka. Jeszcze jedna okazja, żeby przemówić do serca faryzeuszów. Pierwsze miejsca. Jak rozumiem, nie jest to wasz problem.
No właśnie.
Czyli przechodzimy do następnego.
Aha, no nie wiem. Pierwsze miejsce można myśleć bardzo szeroko. Mi poszła myśl w kierunku w ogóle Kościoła, tak eklezjologicznie trochę. Czyli, a może nawet...
Ktoś się zawsze pierwszy do tego tak zwanego, przepraszam za wyrażenie, korytka kościelnego gdzieś tam się dobiera, co pierwszy. Ktoś jest zawsze pierwszy.
Przepycha się. Ta hierarchiczność, która nas czasem koli w oczy, zwłaszcza nas świeckich, gdzie istnieją pewne podziały, ale tak nie chciałabym też tak wprost tego widzieć, przekładać
tak
schematycznie, tylko zastanawiam się, dlaczego miałoby być ważne to, że inni będą mnie podziwiać, jeśli jednak zajmę to ostatnie miejsce. To jest dla mnie takie zaskakujące, bo to się oczywiście łączy troszeczkę na przykład z kazaniem na górze, czyli bądźcie tymi, którzy nie walczą w świecie o to, co światowe, tylko nawet bądźcie w stanie przecierpieć pewien brak godności ziemskiej, powiedzmy, w jakichś dziedzinach życia, bo czeka was za to nagroda w niebie. Więc nie wiem, czy możemy też patrzeć na tę naukę już jakby tak też eschatologicznie, czyli tak nasz los po śmierci.
No tak, ja wiem, czy się pchamy. Pani Stasiu, ja proponuję jakiegoś księdza biskupa zaprosić na przyszłą audycję. Dużo by nam... Masz jakiegoś znajomego?
Jutro będzie nam mszy świętej.
O! Gdzie, na Remwegu?
Nie, w 16 dzielnicy Wiednia. O godzinie 12 biskup austriacki Charles, Francuz, Charles.
Znany, oczywiście, lubiany.
No, ale on na pewno zajmie miejsce w pierwsze przy ołtarzu.
No, siłą rzeczy. Hierarchia tego wymaga. Chociaż on sam prawdopodobnie by się nie pchał. Pamiętam jego skromną postać, kiedy przychodził na piechotę z Kurii do nas na Renwek. Walizeczką jedną. Sam na piechotę.
On jest też takim zadeklarowanym ekologiem, więc to pewnie, myślę, że stąd to wynika. Ja też się tak zastanawiam, czy ludzie obecnie w kościele nie przyjęli tych słów Jezusa tak bardzo do siebie, bo często zdarza się, że w kościele wszystkie te ostatnie ławki są zajęte i ksiądz musi prosić o to, żeby zbliżyć się do ołtarza, więc
to prawda.
Tak.
A tam, gdzie Polacy, nie wiem, jak w austriackich kościołach jest. Też tak samo jest?
No, przynajmniej tutaj na Keplerplatzu to zauważyłam taką prawidłowość, że te ostatnie ławki są pełne, a te z przodu to tak nie za bardzo, niekoniecznie.
Ale jeszcze wracając do tekstu, zauważcie Państwo, jaki Jezus jest niesamowity obserwator. On siedzi i patrzy i nic mu nie umknie. Nic i nikt.
Właśnie on już siedział. Właśnie to jest pytanie, czy Pan Jezus już siedział. On raczej nie chciał być pierwszym do tego, żeby zasiąść.
Ale w ogóle ciekawe, dlaczego tam się pojawia słowo siedzenie, skoro leżano raczej. To była pozycja półleżąca. No tak. I to mnie trochę zaintrygowało.
Ciekawe, na którym miejscu siedział on właśnie. Gdzie go usadził gospodarz? Nie wiem. No tak. Dobrze, te ostatnie miejsca, czyli bycie jakby na drugim planie. Jutro będzie Ewangelia o Kanie Galilejskiej, słynna, znana. znana, wielokrotnie omawiana. I tam jest ci słudzy, prawda? Intrygujący słudzy, których nikt nie zna, nikt nie wie, bezimienni, ale którzy są główną sprężyną jakby tego cudu. Oni pierwsi.
A może chodzi o to właśnie, żeby w ogóle się nie przejmować tym, które się ma miejsce. W ogóle to zupełnie nie ma być istotne. Znaczy, jeżeli przychodzę na ucztę, czy to mamy na myśli ucztę eucharystyczną, czy mamy na myśli w ogóle stosunki społeczne, czy mamy na myśli stosunki wieczności, to miejsce każdy swoje ma. Ma, bo Bóg go chciał, więc ma to miejsce.
Madziu, jesteś moją siostrą. Czy myśmy się nie rywalizowali, kto ma usiąść na którym miejscu, żeby nam lepszy kąsek się dostał?
Nie wiem, jak to było przy stole. Pamiętam, że długo mieliśmy wspólny pokój i tutaj dochodziło do walki o przestrzeń pokojową.
Walka,
tak,
od początku.
Było. No.
Teraz rzeczywiście na takich proszonych imprezach jest o tyle łatwiej, że stosuje się winietki. I to ta osoba, która...
No właśnie, na weselu jak byłaś, to wiesz, widziałaś, nie?
Dokładnie tak.
To właśnie, Natalia siedzi tutaj przy tym stole z koleżankami najczęściej, które znasz, z osobami, które znasz. A tam w drugiej części dzisiaj naszego tekstu biblijnego jest właśnie to, żeby nie zapraszać tych, którzy cię lubią. Może nie tylko zapraszać tych, którzy cię lubią, których ty szanujesz, którym wiele zawdzięczasz, bo to jest naturalne, tylko zapraszać kogoś innego.
Prosto z ulicy.
Tak, żeby nie robić czegoś, co przyniesie odpłatę, co sprawi, że oni nam odpłacą. Jest taka myśl, jest takie pewnie myślenie w świecie. Trzymam z tymi, którzy mi coś będą potrzebni w czymś, albo ja im też odpłacę za to, co oni mi zrobili. Jakaś taka transakcja wiązana.
Ja pamiętam z osiemnastek, to znaczy te osiemnastki były już jakiś czas temu w moim przypadku, ale pamiętam, że w klasie wszyscy zazdrościli tym uczniom, którzy urodzili się gdzieś tam na końcu roku, bo oni już mieli świadomość, przez kogo zostali zaproszeni na swoją osiemnastkę i w ramach rewanżu odwdzięczali się zaproszeniem tej osoby, która zaprosiła ich wcześniej. Więc oni byli na pozycji wygranej. Mogli zaprosić tylko tych, przez których zostali wcześniej zaproszeni i nikogo ponad to. Wiedzieli, na ile jakaś osoba ich lubiła, żeby ich zaprosić, to więc jakby ich sytuacja była łatwiejsza.
Łatwiejsza, to zrozumiałe.
Ale zupełnie sprzeczna z tym, o czym mówi Pan Jezus właśnie w tym fragmencie, żeby zapraszać właśnie niekoniecznie tych, którzy mogą się zrewanżować, nie? Tylko żeby zaprosić raczej tych takich ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. Raczej z tej klasy wybrać tych, którzy są mniej lubiani, mniej atrakcyjni. To jest trudne do realizacji.
Bardzo, nie wyobrażamy sobie choćby ten słynne puste miejsce przy stole wigilijnym.
Właśnie chciałem nawiązać, księże, przychodzi ktoś jakiś bezdomny, przypuśćmy, koło mojego okna go widzę, nie wiem, czy bym na dół zszedł, powiedział, słuchaj, miejsce mam dla ciebie tutaj, przyjdź, pożyw się, skoro tej osoby w ogóle nie znam. Jak do tego podejść?
Ale masz, Stanisławie, masz wiele innych okazji, żeby temu człowiekowi dopomóc w ciągu roku. Nie musi to być wieczerza wigilijna.
No ale mówię konkretnie, stół przygotowany, jeden talerz, nakrycie jedno jest więcej na tym stole, a więc przygotowane dla tego nieznajomego gościa. I on przechodzi. On przechodzi, przepraszam.
Tak właśnie w naszej ostatniej audycji Młodzi na fali wypowiadała się koleżanka Monika, bardzo ją pozdrawiam, opowiadała historię o tym, że w jej domu praktykowało się zostawianie pustego miejsca przy stole. Siostra mi zwykle uczyła o to, żeby nie siedzieć przy tym pustym miejscu właśnie na wypadek, gdyby okazało się, że ktoś jednak przyjdzie, to jakby był w nich taki strach, że wtedy będą musiały siedzieć obok nieznajomego. Bardzo mnie ta historia jakby tak zapamiętała ją sobie.
Ja myślę też, że tutaj to, co Państwo mówią, ale również Jezus chce chyba powiedzieć, żebyśmy naśladowali Go w tym, przyjdźcie do mnie wszyscy. I to On robi to w kontekście oczywiście liturgii, tak? Przyszedł zbawić wszystkich, A więc tutaj nie ma wybranych i w związku z tym ma się to też na codzienność przełożyć. To tak jak do szabatu, do niedzieli przygotowujemy się cały tydzień, to tak samo dojrzewamy do takiej logiki myślenia, jaką Jezus tutaj daje. Czyli nie ma przywilejów. Przywileje wymyślają ludzie, żeby stworzyć pewne jakieś kasty bardziej uprzywilejowanych, nie wiadomo do czego.
Może żeby uporządkować życie.
Życie według takich reguł, kategorii bardziej takich materialnych, wpływów i tak dalej. Natomiast Jezus chce właśnie tego oduczyć i niekoniecznie może to polegać właśnie na tym, że będę człowiekiem już od razu otwartym na każdego innego i tylko, a przecież przyjaźń też Jezus cenił. I to wiemy z kolei, że chętnie bywał u Marii, Marty i Łazarza. To były inne uczty, nie? Zupełnie inne w charakterze przez to. Tym niemniej Jezus ich nie unikał.
Tam nikt się nie patrzył, czy ktoś ostatni, pierwszy, wszyscy byli równi. Marta, Łazarz i Maria. Pewnie nie było dla nich żadnych problemów, gdzie kto usiądzie. Kochali się po prostu, byli przyjaciółmi.
A tu Jezus widocznie rzeczywiście zauważył, że jest ten problem i jak to... Więc wiedział, że zanim wzięli łyżkę do ręki, to już miał tyle do uporządkowania na tej uczcie, żeby w ogóle ucztą była.
Tak, tak. To ciekawe, że ten, który zaprasza, uwaga, jeśli ktoś będzie z nas robił kiedyś jakąś imprezę, musi uważać, żeby powiedzieć komuś, posiąść się wyżej, czyli po prostu ukazać mu szacunek każdemu, kto przyjdzie. To nie jest tylko kwestia nastawienia talerzy, przygotowania potraw i przygotowania alkoholi, czy też wody, czy wina, czy czegokolwiek. I to wszystko. No gdzieś tam ten gospodarz, takie gospodarowanie mi się bardzo podoba, bo ja wiem, że imprezy pewnie są takie, że one się same toczą prawdopodobnie. Nie wiem, Natalka, czy ty brałaś udział jeszcze czymś takim? Same się toczą, nie trzeba nic wymyślać, nie trzeba nic mówić. Właściwie gospodarz tylko otwiera drzwi i zaprasza do stołu. Ale tutaj w tej naszym fragmencie przyjacielu posiądź się wyżej, czyli jakiś szacunek widzę tutaj. Powinien być taki spostrzegawczy ten, kto wydaje takie uczty czy spotkania.
Dlatego ciekawe jest, że jakie było usadzenie osób w czasie ostatniej wieczerzy, bo ono też łamie schemat.
Poza Janem i Piotrem to wiemy, gdzie kto siedział. Podobno Judasz siedział bardzo blisko Jana. Leżał, przepraszam. No właśnie. Dobrze. Ubodzy, ułomni, chromi, niewidomi. Ubodzy to jakaś ostatnia grupa społeczna. Chromi, niewidomi. Tak samo brak możliwości udziału w kulcie. Papież Franciszek się mi tutaj przypomina, który stawia bardzo mocny akcent na tych właśnie wykluczonych i sam stara się i robi wszystko, co może, żebyśmy my, no sam daję przykład, żebyśmy my tych ludzi nie wykluczali także.
Przekręcamy, my na pewno tych ludzi nie wykluczamy, tylko czy jesteśmy odpowiednio do tego przygotowani, aby takich ludzi przyjąć na przykład?
No tak, bo dać pieniądze to żaden problem.
Dać pieniądze, tak, to żaden problem. Ale czy my nawet tą miłość bliźniego spełniając, czy my jesteśmy przygotowani od strony psychologicznej, od strony podejścia, na przykład takiej osoby bezdomnej, osoby, która no niestety nadużywa alkoholu i przyjmiemy taką osobę do domu i co dalej?
Nie wiem, czy będzie chciała w tym domu mieszkać w ogóle.
Czy w ogóle będzie chciała mieszkać? Ja nie chcę tutaj na oficji jakieś publicznie mówić, ale ja miałem taki przypadek. Miłość bliźniego. Mówię, no trzeba coś dla niego, dla tej osoby zrobić. No tak, zrobiłem. Mówię, macie mieszkanie, mieszkajcie. Po paru miesiącach wszystko porozbijane, wszystko po prostu poniszczone. I co wtedy?
Ale u was państwo stara się bardzo mocno pomagać takim ludziom. Jeśli tylko człowiek chce i ma odpowiednie adresy, wie gdzie pójść, to spokojnie egzystencję ma zapewnioną.
Oczywiście, nikt z głodu nie umiera w Wiedniu.
I nikt nie musi spać pod mostem.
Nie. Tutaj, no oczywiście, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, to i miejsca dla niego też nie będzie. No ale co z takim człowiekiem zrobić?
No nie, my tutaj tego rozstrzygniemy. Nie jesteśmy od rozstrzygania. Powoli, chyba myślę, za to jesteśmy od kończenia naszej dyskusji, bo nie skończymy tej uczty. Zresztą notabene, kiedy zajrzymy do trzeciego fragmentu tego 14 rozdziału, zobaczymy, że nadal nie wzięli nawet łyżki do ręki. Jezus kolejną przypowieść im opowiada. Więc to jest uczta bez makaronów i bez nie, pizzy nie dam, co innego przecież jedzono. Przepraszam najmocniej za frywolny żart. No ale podpłomyki jakieś były na pewno. I jakieś
no tak,
smakołyki.
Najwyraźniej sensem tej uczty były te mowy stołowe Pana Jezusa. I tym się mieli karmić, my się karmić Jego słowem.
A czy my się karmimy w naszych ucztach? Na przykład była ostatnio wieczerza wigilijna. Czy ktoś na przykład coś powiedział mądrego, albo do zastanowienia dał nam wszystkim?
No, z jednej strony wspomnieniami zawsze na Wigilii, może o tych, co byli, a już ich nie ma wśród nas tutaj. Może jakieś plany na przyszłość, życzenia, opłatek.
Pandemia.
Pandemia, tak. Co
się stało w tym roku? Szczepienia.
Podatki.
Podatki.
Zawsze stały.
Czy się spotkamy na następny rok w tym samym gronie?
No właśnie, w przyszłym roku, na przyszłe święta. Dobrze.
Czyli w tym roku.
A czy my, Stanisławie, spotkamy się w kolejnej audycji Radia Droga? Czy Radio Droga dalej jest przychylne?
Proszę księdza, zawsze. Zawsze. Jeżeli ksiądz tylko zechce, to nawet do Krakowa możemy przyjechać.
A propos przyjmowania gości. To mam 3 pokoje gościnne. Bardzo proszę. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą audycję. 23:05. Jak sądzę, jest to dobry czas, żeby w miłym towarzystwie czas leci jak zawsze bardzo prędko. Rozmówcami naszymi i właściwie takimi uczestnikami uczty, którzy nie skosztowali jednakże ani jednego dania, byli Magdalena, dziękuję uprzejmie.
Także dziękuję.
Natalia Hanna.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia. I pan Stanisław.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, księżem Maciej i ksiądz Maciej Gawlik.
Tak, Maciej, czy macie jeszcze jakąś audycję, czy idziecie też spać już?
My mamy jeszcze koronkę, ale bardzo prosimy o błogosławieństwo na koniec dnia dla naszych radiosłuchaczy i dla nas. Koniec dnia właściwie to już na nadchodzącą noc.
Możemy sobie tak pomyśleć, żeby na następnej uczcie, następnym spotkaniu naszym radiowym, nie wiem, czy macie tą kompletę, czyli...
Możemy chętnie. Teraz nie ma problemu, księże, dlatego że klikniemy tylko sobie do internetu i kompletę mamy.
Dobrze, ale dzisiaj, jako się rzekło, samo błogosławieństwo, niech ono jest z wami, niech ono pomaga wam rozeznać sytuację, niech pomaga wam cieszyć się życiem i odkrywać w nim Pana Boga i z tego niech radość płynie największa. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.
Wszystkich słuchaczy z Austrii i z Polski bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziękuję uprzejmie za dzisiejszą audycję.